Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. Niektórzy z nas pamiętają, co zdarzyło się 44 lata temu. Na pewno 44 lata temu byliśmy o 44 lata młodsi i zupełnie inaczej przeżywaliśmy świat i to wszystko, co na tym świecie się dzieje, ale 44 lata temu Warszawa była świątecznie udekorowana, ludzie byli uśmiechnięci. Po raz pierwszy był w Warszawie taki oddech wolności, bo Warszawa witała świętego Jana Pawła II z pierwszą pielgrzymką komunistyczna Polska. Wtedy, dzisiaj w Poranku Wnet będziemy rozmawiać o tej wizycie z doktorem Pawłem Błażewiczem z Instytutu Pamięci Narodowej, szczególnie o tym, jak okiem Służby Bezpieczeństwa, jak Służba Bezpieczeństwa i służby specjalne przygotowywały się do tej pielgrzymki. My przygotowywaliśmy się zwyczajnie, z radością, dekorowaliśmy okna, dekorowaliśmy balkony, byliśmy na ulicach, rzucaliśmy kwiaty wtedy, kiedy przejeżdżał Jan Paweł II w Papa Mobile i oczywiście uczestniczyliśmy w mszach w Warszawie, tutaj przed naszymi oknami, czyli przed Świętą Anną, zgromadzone tłumy słowa Jana Pawła II do studentów i do młodzieży, ale szczególnie ta msza na Placu Zwycięstwa i słowa niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, zapadły wszystkim Polakom w serca i potem nastąpił czas Solidarności. Tak, tytułem przypomnienia. Dziś w Arkadach Kubickiego rozpocznie się trzydniowy Kongres Polska. Wielki projekt, to jest 13. edycja tego kongresu. Ważne spotkanie konserwatystów, nie tylko z Polski, ale z całej Europy i ze świata. Dyskusja na temat tego, jak będzie wyglądał świat, albo jak zmienił się świat w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainie, ale też myślenie o nowoczesnych technologiach, o przemyśle, o wszystkim, co nas otacza, te zdania, słowa, i o tym gościach będziemy mówić w radiu Wnet, a w niedzielę dwie rocznice, 2 czerwce się spotkają, 4 czerwca 89, pierwsze nie w pełni wolne wybory po okrągłym stole i 4 czerwca 92 roku, kiedy rząd Jana Olszewskiego został obalony. Dzisiaj gościem Poranka Wnet, zgodnie zresztą z zapowiedzią, będzie Antoni Macierewicz, wtedy minister spraw wewnętrznych, wtedy, czyli w 1992 roku minister spraw wewnętrznych, to ten, który przygotował tą pierwszą lustrację, wypełnił uchwałę, którą zgłosił 29 maja, jeśli dobrze pamiętam, 92 roku na posiedzeniu Sejmu Janusz Korwin-Mikke. To były dni, ale teraz te dni i to napięcie polityczne jest równie duże. Minister Antoni Macierewicz będzie też odpowiadał na pytanie, czy opowiadał o tym, co znajduje się w załącznikach do raportu podkomisji smoleńskiej. Rzeczywiście te załączniki są bardzo, bardzo ciekawe. Mam teraz przed oczami list, który skierował minister Grat do ministra Bogdana Klicha w sprawie remontu Tupolewa prezydenckiego. Ten list jest bardzo ciekawy, ale teraz z Państwa ciekawości pod tym względem nie zaspokoję. Małgorzata Wołczyk opowie o Hiszpanii. Tam jest jakaś rewolucja partyjno-polityczna, jaka zobaczymy na deser w dzisiejszym poranku. Jan Bogatko, a teraz...
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, z tego co widziałem, dziś spokojna noc w Kijowie, nieprawdaż? Dmytro, dzień dobry.
Dzień dobry, nieprawdaż. Absolutnie wcale niespokojna ta noc. I no, u mnie, powiem tak, że u mnie w dzielnicy w ogóle co nocy słychać działania tej obrony przeciwrakietowej, a tej akurat nocy to słychać było w 2 razy więcej, czyli wcale absolutnie niespokojna noc i nie przespana, nie dospana, także jestem trochę ugotowany, tak powiem, ale jak przed porankiem powiedział Henryk Bedel, że trzeba spotkać się z przyjaciółmi chociażby raz w tygodniu, to wczoraj spotkałem się akurat z przyjacielem i być może dlatego spałem dzisiaj trochę więcej jak w porównaniu do zwykłych takich nocy.
Ale noc niespokojna, działała obrona przeciwlotnicza, ale nie mamy żadnych, przynajmniej ja nie zauważyłem żadnych takich informacji tragicznych na temat kolejnych ofiar w Kijowie. Natomiast zobaczyłem informacje o tym, że prezydent Zełenski w ostry sposób się wypowiedział na temat mera Kijowa i na temat zamkniętego schronu. Nawet użył słowa, że być może będzie knockout, czyli rozumiem dymisja mera Kijowa ze stanowiska z powodu zamkniętego schronu. Przypomnę, że zamknięty schron był przyczyną śmierci osób w Kijowie, które chciały się w nim schronić.
Zgadza się. Dzisiaj też nie ma informacji o tym, że po pierwsze powiem, że nad Kijowem dzisiaj w nocy zostały zastrzelone 15 rakiet, na razie nie wiemy jakiego typu, i 18 szahedów, czyli tych dronów irańskich, czyli tych obiektów ponad 30 w sumie. I nie ma informacji o tym, że szczątki gdziekolwiek spadły i kogoś poranili albo zabili, nie daj Boże. Nie ma tej informacji i mam nadzieję, że jej nie będzie. Natomiast tak, wczoraj prezydent Zełenski w odpowiedzi na pytanie dziennikarza powiedział niespodziewany, że może być knockout, mówiąc o Witaliu Kliczkie, o prezydencie miasta Kijowa. To nie jest jakaś super nowość, bo wiadomo, już kilka lat jest po prostu, no nie konflikt, ale taka wzajemna niechęć między Zełenskim i Kliczkiem. Kliczko nie wspiera Zełenskiego jako politycznie, a jako prezydenta Ukrainy to publicznie wspiera oczywiście, ale tak, ta sytuacja wczorajsza z tym, że nie zostało otwarte to schronisko, te piwnicy. Ona naprawdę może doprowadzić do tego, że Kliczko może mieć potężny jakiś problem. Chociaż Kliczko, jak widać, absolutnie nie myśli o własnej dymisji, że on z własnej woli tego nie zrobi.
Ale odnotujmy, że to jest chyba pierwszy publiczny spór między ważnymi politykami ukraińskimi od 24, a może się mylę, od 24 lutego 2022 roku.
Prawda, tak jest, że to jest taki publiczny pierwszy spór. No cóż, po prostu wojna już trwa długo. I kiedyś to miało nastąpić?
Bo polityka i życie trwają, tak jak Dmytro powiedział, że wczoraj spotkał się ze swoim przyjacielem, a dzisiaj Dmytro Antoniuk obchodzi urodziny. Nie wiem, czy to są 44 urodziny, a może 23. Dmytro, wiesz o tym, że masz wielu przyjaciół w Polsce, przyjaciół w radiu, więc w imieniu tych wszystkich przyjaciół i tych wszystkich słuchaczy, których poznawałeś wtedy, kiedy byłeś w Polsce, najlepsze życzenia. Pierwsze życzenie, żeby Ukraina zwycięsko w końcu wyszła z wojny, żeby można było odbudować bezpieczną Ukrainę, która jest w tej samej strefie bezpieczeństwa, w której znajduje się Polska, a inne życzenia pozostawimy w sercu, wiadomo, czego ci życzymy.
I to najlepsze życzenie tak naprawdę. Zwycięstwo nasze wspólne dla mnie jest najbardziej pożądane oczywiście. Także dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że to nastąpi. Także tak, mam urodziny jakieś tam 20, 30, jakieś tam...
Ale czujesz się dobrze, potrafisz jeszcze zrobić co najmniej dwie pompki i wbiec po schodach do swojego mieszkania.
Myślę, że tak. Teraz pójdę na, jak to, na drążki, tak, drążki, żeby tam poćwiczyć się trochę.
Ćwiczenia. W takim razie teraz kolejne ćwiczenie. Powiedz, czy coś istotnego wydarzyło się na ukraińskich frontach, czy coś istotnego, istotny obiekt został zaatakowany na terenie Rosji?
No właściwie tak. Czy spadł dron na Bilhorod albo Bielgorod. Tak naprawdę to jest ich historyczne ukraińskie miasto. I jak tutaj być może to porównanie nie jest takie dobrze, ale też ostatnia informacja jest o tym, że Polska wszędzie na drogach zmienia w drogowskazy z Kaliningrada, straszna nazwa, na Królewiec, jak to i musi być oczywiście. I to doprowadzi do szału Rosjan. No i niech tak będzie. Tak, spadł dron na Bilhorod, o tym powiedział gubernator tej oblasti, tego obwodu rosyjski. I wczoraj cały dzień była informacja o tym, że trwają walki pod Szebekinem. I to jest bardzo ważne moim zdaniem, że jednak rosyjski korpus ochotniczy jednak przedostał się przez granicę ukraińsko-rosyjską i walczy już bezpośrednio na terenie rosyjskim. Wczoraj sekretarz albo rzecznik Putina Dmitrij Pieskow powiedział, no cóż, ta sytuacja w obwodzie bielhorodzkim w żaden sposób nie wpływa na przebieg specjalnej operacji wojskowej. No cóż, zobaczymy, jak to nie wpływa, to jest ciekawe moim zdaniem. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się kręciła dzisiaj. A co do frontu już bezpośrednio w Ukrainie, to nie widać w ogóle jakichkolwiek zmian i wczoraj ukraiński generał Syrski powiedział, że sytuacja w Bachmucie się zmienia. Teraz jest oczywiście nie zawieszenie broni, bo Rosjanie jeszcze bardziej i intensywniej ostrzeliwują nasze pozycje pod Bachmutem, ale nie prowadzą żadnych działań zaciepnych. Chociaż była też próba Rosjan, i to wielka próba wczoraj, przebić się przez naszą obronę w obwodzie luhańskim, tam na północy od Bachmutu, ale nie udało się i Rosjanie ponieśli straty i wycofali się stąd. Także była próba, ale nic z tego nie wyszło i żadnych zmian na froncie nie widzę.
Po raz pierwszy byłem w Kijowie na przełomie, właściwie pod koniec maja, wtedy, kiedy były konwalie. Wtedy cały Kijów pachniał konwaliami. Te konwalie nadal są i nadal pachną na ulicach kijowskich.
Na naszych ulicach już konwale tak nie pachną, bo to oni pachli na początku maja, tak powiem, a teraz już są inne kwiaty, inne drzewa, ale jeszcze dodam, że wczoraj było ważne też wydarzenie w Kijowie, w kościele świętego Mikołaja, który został wybudowany przez Władysława Horodeckiego, wybitnego architekta kijowskiego pochodzenia polskiego. Ten kościół rok rok temu, akurat rok temu, minister kultury Aleksander Tkaczenko poobiecywał przekazać parafii tego kościoła. I tego się nie stało. I wczoraj w kościele była msza z udziałem biskupa pomocniczego, a także było otwarcie wystawy, na której były przedstawieni te płyty z kamizelek kuloodpornych, na których namalowane są ikony. Bardzo ciekawa wystawa, ale najważniejszym elementem tego wszystkiego było nagłośnienie na tym, że niestety rząd ukraiński nie dotrzymał swego słowa. I była kolejna prośba, żeby ten kościół, który ucierpiał jeszcze 2 lata temu przez pożar i znajduje się w opłakanym, awaryjnym stanie, żeby on jednak był nareszcie przekazany wielkiej, naprawdę wielkiej parafii rzymskokatolickiej Kijowa.
Jest godzina 7:29 w Warszawie, 8:29 w Kijowie. Dmytro Antoniuk obchodzi urodziny, więc może wybrać piosenkę na zakończenie pierwszej w dniu 2 czerwca korespondencji z Kijowa. Masz do wyboru Czesław Niemen, Rolling Stones, Blackout, Skaldowie lub Czerwone Gitary. Trzy.
Jak najbardziej Rolling Stones, jestem fanem.
jakoś się tak złożyło, że z powodu urodzin Dmytro Antoniko taki dzień uroczysty się bardziej zrobił. Nie tylko urodziny, ale też 44. rocznica pierwszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski. W studio dr Paweł Błażewicz, historyk związany z Instytutem Pamięci Narodowej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Lubię to ksero z tajnymi dokumentami, bo porozmawiamy o tym, jak i w jaki sposób Służba Bezpieczeństwa przygotowywała się. Czy była spowiedź powszechna w ramach Służby Bezpieczeństwa, czy wręcz przeciwnie?
Pan redaktor pozwoli, że zmienię troszeczkę temat, ale później wrócimy.
Oczywiście.
Wrócimy. Kiedy mówimy o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, musimy to powiedzieć w szerszym kontekście czasowym i geograficznym. Najpierw czasowym. Jan Paweł II wykorzystał doświadczenia z uroczystości milenijnych z 1966 roku, zorganizowanych przez kardynała Wyszyńskiego, i to trzeba z całą mocą powiedzieć, bo to tam Polacy po raz pierwszy się policzyli po II wojnie światowej. Mimo że ten cytat najczęściej jest stosowany w odniesieniu właśnie do pierwszej pielgrzymki, ale to tam Polacy się policzyli w 66 roku, ponieważ te uroczystości zgromadziły miliony w całej Polsce w ciągu roku. Tutaj papież zrobił to samo w mikroskali w ciągu 9 dni, ale oczywiście skutecznie odpalił te prochy nagromadzone od tych lat, które dały wynik, wynikiem było powstanie Solidarności i agonia komunizmu. To jest jedna rzecz. I jeśli chodzi o kontekst geograficzny, to mamy oczywiście pierwszą w ogóle wizytę zagraniczną papieża, pielgrzymkę papieża, pielgrzymkę do Meksyku. To był absolutny hit i była bardzo związana też z Polską. Meksyk w tym czasie był w bardzo podobnej sytuacji jak PRL, ponieważ tam także rządziła ateistyczna władza pod nazwą Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna. Słuchacze na pewno pamiętają ten film Christiada, to są właśnie korzenie funkcjonującej wtedy partii, która zresztą straciła władzę dopiero w 2000 roku, a więc 10 lat po komunistycznej partii w Polsce. I tam papież także nawiązywał do Polski. Były podobne hasła i maryjne, prawda? Ale też tak właśnie mówił, dobrze, Meksyk siempre fiel, Meksyk zawsze wierny. I tam był pierwszy, powiedzmy, antykomunistyczny sukces papieża. To jest papież robotnik, który spotykał się z robotnikami, spotykał się z rolnikami i episkopatowi hiszpańskiemu, a właściwie, przepraszam, episkopatowi całej Ameryki Łacińskiej wytłumaczył, że tak zwana teologia wyzwolenia, która mieszała marksizm z teologią katolicką, no jest zabójcza. Tam dochodziło do tego, że właśnie tą teologię wyzwolenia, ona dozwalała stosowanie siły w walce politycznej. Nie? I mamy tutaj, przenosimy się teraz do Polski, do Warszawy, gdzie zresztą także papież nawiązywał do tej właśnie pielgrzymki meksykańskiej, między innymi tak w taki humorystyczny sposób, kiedy spotkał się z siostrami zakonnymi, no mówił, wy się troszkę lepiej zachowujecie, bo nie oborwałyście mi rękawów, jak w Meksyku, prawda? I oczywiście, że jest to wielkie, wielkie wydarzenie, które odpaliło właściwie początek końca komunizmu i początek tego ostatniego etapu zdobywania niepodległości Polski.
No to teraz wejdźmy do tych archiwum Służby Bezpieczeństwa.
Ja polecam przede wszystkim, bo tutaj ta nasza rozmowa będzie stosunkowo krótko trwała, więc też polecam źródła. Jest strona internetowa Instytutu Pamięci Narodowej poświęcona wszystkim pielgrzymkom papieskim i tam znajdują się w formie PDF-ów te dokumenty, które można pobrać i naprawdę z wielką przyjemnością czytać, bo no to są wciąż analizy, wciąż aktualne i wciąż niesamowicie ciekawe. Jeżeli na przykład mogę sobie pozwolić na króciutki cytacik, który pokazuje, które pokazuje, jak ciekawe to są rzeczy, to na przykład wykaz takich zadań, które mieli tajni współpracownicy. Więc mamy na przykład 33 tajnych współpracowników wywodzących się z kleru świeckiego i zakonnego, wykorzystywanych było do rozeznania stanu przygotowań, eliminowania niepożądanych inicjatyw i kontroli poszczególnych imprez. Ale bardzo zaskakujące jest też, jak wielką wagę SB przypisywała do plotki. Też w tym wykazie jest napisane, że właśnie tajni współpracownicy mieli za zadanie rozpowszechniania negatywnych informacji oraz komentarzy w stosunku do zachowań i wystąpień Jana Pawła II. W ogóle tutaj w tych tajnych sprawozdaniach komunistycznego aparatu właśnie terroru tej komunistycznej policji politycznej widnieje taka liczba 500 tajnych współpracowników do, oni piszą, do zabezpieczania wizyty papieża, ale wiemy, że to jest ta stała walka o język. To, co komuniści nazywają zabezpieczaniem, w rzeczywistości jest niszczeniem, jest szkodzeniem.
No, ale to była taka pielgrzymka. Słusznie bały się władze, utraty władzy, utraty autorytetu. Edward Gierek, Jaroszewicz wtedy był jeszcze premierem, prawda?
Tak.
I co na tym centralnej? Bo to, że są tajni współpracownicy, że są plotki, ale coś nadzwyczajnego było przygotowane na pielgrzymkę papieża?
Tak naprawdę komuniści byli zaskoczeni, że na tej pielgrzymce nic nadzwyczajnego, i takie znajdujemy takie sformułowania, że na tej pielgrzymce nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Że właściwie wszystkie uroczystości przebiegły spokojnie, że tak zwana strona kościelna też dbała o zachowanie tego spokoju, o unikanie takich działań politycznych, czy właśnie unikanie, żeby pozwolić grupom politycznym, na przykład Robcio, do takich działań jawnie politycznych, więc wygląda, jakby oni sami nie zdawali sobie sprawy, co się wydarzyło. Tutaj natomiast warto zwrócić uwagę, że ta pielgrzymka była jak taka kula śnieżna. Na samym początku, też ciekawe, zachęcam do obejrzenia relacji Kornela Morawieckiego właśnie z pierwszej pielgrzymki, gdzie tam pod hasłem wiara i niepodległość właśnie środowisko Kornela Morawieckiego, jego żona, przygotowali taki transparent biało-czerwony wiara i niepodległość. Ponieważ on wcześniej przyjechał tu do Warszawy, spotkał się ze środowiskami KOR-u i pytał, co możemy zrobić, bo to jest ogromne wydarzenie o międzynarodowej skali. Ta propozycja nie spotkała się z jakimś szczególnym odzewem, więc Kornel Morawiecki postanowił zrobić ten transparent i tutaj przyjechać. Mówił, że to był jeden z bardzo niewielu w ogóle transparentów, natomiast jedyny wtedy taki nawiązujący do polityki, no bardziej do sytuacji społecznej, tak, Polski. I natomiast już po 9 dniach na Błoniach Krakowskich takich transparentów były dziesiątki. Tak? Oni z tym transparentem też pojechali do Częstochowy, tam była bijatyka ze zbekami, którzy zabrali ten transparent, on został jeszcze raz uszyty przez żonę i przyjaciółki Kornela, prawda, przez żonę i jej przyjaciółki. I widzimy na pierwszej mszy świętej SB-cy szacują jakieś 150-170 tysięcy wiernych, co było bardzo mało jak na Warszawę. Tak? Zwracają uwagę, że nawet dziennikarze zagraniczni filmowali Polaków opalających się nad Wisłą, którzy woleli właśnie wypoczywać niż przyjść na tą mszę papieską.
Mówimy o mszy na Placu Zwycięstwa?
Na placu, musimy o mszy dla Placu Zwycięstwa, więc właśnie to z punktu widzenia społecznego to bardzo cieniutko to wygląda. Góra 170 tysięcy w sercu Polski, w stolicy. Ale już w następne miejsce, malutkie Gniezno. już mamy 200 tysięcy na jednej mszy. I ta kula śnieżna przetoczyła się przez Polskę. Mamy później w Częstochowie coraz więcej. Częstochowa była takim miejscem zastępczym, ponieważ komuniści nie zgodzili się, żeby papież odwiedził Dolny Śląsk. Nie zgodzili się, żeby papież odwiedził Górny Śląsk. I w związku z tym Ślązacy, tam gdzie papież nie pojechał, ci wierni, przyjeżdżali nie tylko katolicy, ale właściwie wszyscy Polacy. No, była to taka manifestacja po prostu też patriotyzmu, nie tylko wiary. Ci ludzie przyjeżdżali właśnie do Częstochowy. I teraz ostatnia msza na Błoniach to było 1,5 miliona ludzi policzonych w ten sposób przez SBC-ie. Oczywiście troszkę Kościół to podawał, że być może nawet 3 miliony, natomiast SBC-ia, komunistyczne służby, że było tam 1,5 miliona, czyli mamy 10 razy więcej niż na Placu Zwycięstwa. To jest rzeczywiście niesamowite zwycięstwo. I widać, jak jedno słowo, jedno zdanie, jeden transparent. No, Pan Bóg liczy tylko do jednego, tak? I to jedno we współpracy z Panem Bogiem może się pomnożyć na miliony.
Jaki był raport Służby Bezpieczeństwa po pielgrzymce świętego Jana Pawła II?
No, te pierwsze raporty są bardzo takie stonowane, spokojne, że właściwie wielki sukces. 500 tajnych współpracowników dostarczyło wszystkie informacje, które trzeba było. Udało się unieszkodliwić.
A czy znamy nazwiska przynajmniej 200 z tych 500 tajnych współpracowników?
Niestety nie. Te analizy są takie bardzo, bardzo syntetyczne i ta sprawa to jest wciąż teren do badania.
A tych 33 kleryków?
Trudno powiedzieć.
Czy potem zrobili karierę, czy nie?
Ja myślę, że to jest dobry temat na kolejne spotkanie, żeby nawet zaprosić tutaj specjalistę konkretnie od tego tematu krakowskiego, może z Instytutu Pamięci Narodowej z Krakowa, albo dyrektora Musiała, który też jest dyrektorem tutaj Muzeum Żołnierzy Wyklętych. I on mógłby powiedzieć z większą dokładnością pewnie nawet nazwiska.
No to skorzystamy z tego na pewno. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Panie redaktorze.
Doktor Paweł Błażewicz był gościem, Instytut Pamięci Narodowej był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:45.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
Wizyta na najwyższym szczeblu, tak można powiedzieć, bo prosto z Hiszpanii Małgosia Wołczyk, sieci w polityce. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry słuchaczom.
Tak się powoli przyzwyczajam do tego, że musimy mówić do rzeczy w studio.
Nie musimy.
Już nie musimy. Dobrze, wróciłaś z Hiszpanii, obserwujesz to, co się dzieje tam, polityczne trzęsienie ziemi. Kto i co się zdarzyło?
A no właśnie, nie sądziłam, że będę świadkiem właśnie takich ruchów tektonicznych w Hiszpanii, chociaż zwłaszcza no w czasie wyborów staram się też być w sercu Hiszpanii, ponieważ w przeciwieństwie do Polski, no jednak wszystkie te procesy przebiegają gwałtownie, jako że lewica odgrzała, trzeba przyznać, tego takiego ducha kainicznego między dwoma Hiszpaniami, więc zawsze dzieje się sporo i naprawdę korzystam z szansy, aby tam być. Więc, no właśnie, to miały być bardzo spokojne wybory regionalne i miejskie, jako takie preludium do grudniowych wyborów parlamentarnych, ale okazało się, że społeczeństwo dało czerwoną kartkę premierowi Sanchezowi, co spowodowało absolutne wywrócenie tej szachownicy politycznej i zmieniło kalendarz wyborczy. Także odrzucenie polityki i arogancji premiera Sancheza przez naród okazało się tak wielkie, że premier w poniedziałek rano zdecydował się rozwiązać kortezy generalne.
To dosyć honorowa postawa jak na polityków w ogóle, bo na ogół nawet takie porażki traktują jak z nadzieją na to, że następne wybory będą wygrane, ale w liczbach jak to wyglądało, co znaczy czerwoną kartkę dostał?
Właściwie cała mapa Hiszpanii stała się niebieska, czyli niebieski jest to kolor Partii Ludowej. Ale też jest to historyczny Vox, który potroił swoje wyniki i wszędzie tam, gdzie Partia Ludowa w tych rządach regionalnych, w których nie ma większości, bo ma większość jedynie w regionie Madrytu i La Rioja, tym języczkiem uwagi i od kogo będzie zależeć uformowanie rządu większościowego w regionach, okazał się Vox. Także Partia Ludowa będzie zmuszona paktować z Voxem. Te negocjacje będą bardzo trudne, ponieważ Vox w wielu sprawach takich patriotycznych, chrześcijańskich po prostu nie ustąpi i narzuci wreszcie swoją politykę. Ale panie redaktorze, ja też w pierwszym momencie myślałam, że to jest honorowa sprawa, w sposób, w jaki zachował się premier Sanchez. A już przez te 3 dni rozpoczęło się w Hiszpanii wrzenie i wiadomo, że to była bardzo sprytna strategia ze strony Sancheza. Coś, co się nazywa w Hiszpanii ratowaniem mebli z pożaru, albo też taką ucieczką w przód. A chodzi o to po prostu, że premier ratuje w ten sposób siebie, bo nie pozwoli się jak gdyby wykrwawić swojej formacji do grudnia, a przede wszystkim chce uniknąć rebelii wewnętrznej, ponieważ okazało się, że to jest tak wielka klęska jego formacji, że boi się buntu w ramach swojej socjalistycznej robotniczej partii Hiszpanii. Chce w ten sposób zdezaktywować baronów, którzy już zaczęli, prawda, przeciwko niemu występować. A tym samym, skoro wybory są już 23 lipca, jest to czas maksymalnie krótki i konieczny do mobilizacji szeregów. Mało tego, w przeciwieństwie do Polski, mówi się, że elektorat prawicy w Hiszpanii to jest klasa średnia i klasa wyższa, która już zakupiła w czasy, która po prostu w miesiącu lipcu wyjeżdża z kraju albo myśli już o wakacjach, więc jest to uderzenie też w prawicę, ponieważ wiadomo, że w kraju zostanie ten elektorat typowy.
Ale Hiszpanie powinni w Hiszpanii spędzać wakacje, przecież cała Europa jedzie do Hiszpanii, to Hiszpanie dokąd jadą?
No tak, ale dla Hiszpanów to jest jak gdyby 2 miesiące wyjęte troszkę z życiorysu, nawet w Andaluzji jest zapis taki w prawie statutowym, że nie organizuje się żadnych wyborów, prawda, w miesiącach letnich, bo wtedy po prostu, że tak powiem, społeczeństwo schodzi do piwnic, salwuje się ucieczką gdzieś na północ Hiszpanii albo po prostu w inne regiony. Więc jest to data zupełnie nietypowa na wybory dla Hiszpanii. I też taki sposób właśnie szukania przez lewicę możliwości ocalenia, ale też premier Sanchez w ten sposób jak gdyby nokautuje swoją wewnętrzną konkurencję, czyli partię komunistyczną i inne partie skrajnie lewicowe, które jak się wydaje nie zdążą się do 23 lipca zaprezentować jako takie siły, które mogą mu zagrozić. Więc to wszystko rzeczywiście przybrało taki nieoczekiwany obrót. No i będziemy obserwować Hiszpanię.
Obserwujemy też polityków, którzy mogą przejąć w Hiszpanii władzę. Widać, że w ogóle się zmienia ta geografia polityczna w Europie. Coraz częściej informacje o tym, że prawicowe partie wygrywają, że ludzie dają czerwone kartki tym, którzy do tej pory decydowali o architekturze, czy to we własnych krajach, czy w Europie, ale jak się zmieni, a my obserwujmy, i jak się zmieni polityka w stosunku do wojny na Ukrainie? Czy tam jest jakiś znak zapytania, czy też go nie ma?
Ja bardzo polecam, ponieważ byłam też w kongresie, no już zamkniętym, bo jak się okazało, we wtorek miałam wywiad z taką prawą ręką Santiago Abascala, Iwanem Espinosą, który jest rzecznikiem partii Vox, ale też sekretarzem odpowiedzialnym za te relacje międzynarodowe, bo chciałam też w takim długim wywiadzie, że tak powiem, przycisnąć Vox, żeby też jak gdyby rozwiał wszelkie wątpliwości na temat co i raz wzniecanego sporu, czy też takiego, prawda, co się zwykło mawiać w polskiej mainstreamowej prasie o spotkaniu w Madrycie w roku 2022 sojuszników Putina. Więc w tym wywiadzie z Iwanem Espinosą dosyć długim rozmawiamy bardzo dużo na temat wojny na Ukrainie, na temat rzeczywistych przyjaciół Putina w Hiszpanii. I tak jak zawsze mówiłam, pisałam, tak naprawdę no, największym sojusznikiem Putina w Hiszpanii jest lewica, ta skrajna lewica. To są też te same siły, które w Iberoameryce tworzą tą sieć São Paulo, grupa Puebla, która jest, a więc Brazylia, a więc Nikaragua, Wenezuela, te państwa, które tak jak Kuba, które są zależne od Rosji, które dostają od niej fundusze. Więc Vox jest za każdym razem zdziwiony, że w Polsce wciąż pojawiają się oskarżenia, że może być odrobinę prorosyjski, bo on uważa, że jak na Hiszpanię, to on jest partią najbardziej proatlantycką. I właśnie w tej długiej rozmowie, którą polecam, rozmawiamy na każdy temat, też o tym, co zbliża Vox i PiS, ile jest punktów wspólnych, ile idei podzielają, także o wspólnych wrogach, co jest też ważne, bo jak się okazało, Hiszpanom no już się nie podoba to, że kolejny raz Polacy wtrącają się do ich wewnętrznych wyborów i oto Rafał Trzaskowski, który odbierał we wtorek nagrodę w Barcelonie, to jest taka nagroda europejska, takiej burżuazji katalońskiej. Zresztą odebrał ją po Mariano Draghi, po Ursuli von der Leyen i już w wywiadach, tyle że oczywiście udzielanych bardzo czerwoniutkiej, bym się wyraziła, prasie, bo to są takie El País, czy El Periódico de Catalunya, to jest prasa wybitnie skrajnie lewicowa i tam zaczął pouczać Hiszpanów, prawda, że nie wolno im się w żaden sposób łączyć z Voxem, że to są siły populistyczne, tak jak PiS i że radzi swoim kolegom hiszpańskim, aby nie przychodziło im do głowy w ogóle wszelkie pakty z partią konserwatywną.
I jeszcze jedna rada. Najlepiej by było oficjalnie dekretem wykluczyć partie prawicowe z demokratycznej procedury. Nawet takie pomysły się kiedyś pojawiały w Parlamencie Europejskim, żeby mierzyć, jaka jest stopień mowy nienawiści wśród partii prawicowych i wtedy powiedzieć, no dobra, taka partia psuje demokrację, więc w demokracja nie może tolerować partii, która ją zepsuje, ale czy to sytuacja gospodarcza Hiszpanii zadecydowała o tym, że lewica i socjaliści dostali czerwoną kartkę, zresztą powinno się powiedzieć zieloną kartkę, bo dla socjalistów czerwień to jest kolor dobry i przyjazny.
Tak, a no właśnie, tu rzeczywiście, co do kolorów. Myślę, że wiele czynników się złożyło, nie tylko fatalna sytuacja gospodarcza, bo rzeczywiście to Hiszpania jest w ogonku tych krajów, które jeszcze po pandemii, prawda, nie odzyskały dawnego poziomu PKB, ale też to, co działo się w ostatnich miesiącach, czyli pakty premiera Sancheza z separatystami, z komunistami, ale to, co najbardziej zabolało, to obecność 44 byłych terrorystów ETA na listach wyborczych, w tym 7 morderców, którzy, prawda, mieli na koncie po prostu morderstwa. Tyle, że odsiedzieli te 20-letnie wyroki. W prawie hiszpańskim jest tak, że no, namawia się tych byłych przestępców do jak gdyby takiej reintegracji ze społeczeństwem. Ale dla Hiszpanów było to zbyt wiele, bo oni bardzo dobrze pamiętają te lata, kiedy terrorystyczna ETA zabiła prawie 1000 ludzi niewinnych w Hiszpanii, w tym bardzo wiele dzieci. Więc coś takiego jak obecność byłych terrorystów na listach wyborczych no, zabolała i spowodowała ogromny gniew opinii publicznej, a ponadto to, co było w ostatnim tygodniu, czyli słynny proceder handlu głosami, bo w Hiszpanii można głosować za pomocą poczty i okazało się, że no poczta, okazało się, że napady na listonoszy są, jest tak wiele napadów na listonoszy, a głosy oddawane drogą pocztową, prawda, nie są też weryfikowane, nikt nie sprawdza dowodów tożsamości, więc okazało się, że na przykład w mieście Melilli oddano 1000 głosów kupionych, że nie ma tak wiele mieszkańców, prawda, w tym mieście, ile głosów zostało oddanych. I za tym znowu stała Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza, skoligacona z koalicją muzułmańską, koalicją dla Melilli. Więc to wszystko razem wzięte, sytuacja ekonomiczna, ale też te pakty nieszczęsne premiera Sancheza, ale też ogromna arogancja jego władzy, bo trzeba przypomnieć, że Hiszpania była krajem najbardziej zamkniętym w czasie pandemii. Ale też to, co Hiszpanie obserwują, czyli jak gdyby takie całkowita okupacja wszystkich instytucji państwowych, od Trybunału Obrachunkowego, przez media, przez Trybunał Konstytucyjny, przez instytucję zliczającą nawet głosy wyborcze. Wszystko to okazało się w rękach partii socjalistycznej i Hiszpanie. No już okazało się, że jednak zmęczenie sięgnęło zenitu.
I powiedzieli nie.
Nie.
I co dalej? Wybory. Wtedy, kiedy będzie 40 stopni Celsjusza w hiszpańskich ulicach, kiedy Hiszpanie będą się gotować 23 lipca, wtedy mają przełamać swoje lenistwo, wyjść, nie lenistwo, przełamać, no dobrze, niech będzie słowo lenistwo, przełamać swoje lenistwo i pójść do urn wyborczych, nawet jeśli będą na wachlarzach.
Wezmą wachlarze swoje i, nie wiem, spryskiwacze i może dadzą radę, bo już się nawołują wzajemnie, aby nie jechać na wakacje, tylko żeby już tak ostatecznie przepędzić socjalistów z Hiszpanii. No, musimy im, że tak powiem, w tym kibicować.
I kibicujemy Hiszpanom w tym względzie. Małgorzata Wołczyk, tygodnik sieci Portal w Polityce, telewizja w Polsce, była gościem poranka Wnet. Jest godzina 7:58 i 40 sekund. Patrzę, nie ma żadnej piosenki, to jednak my musimy dośpiewać do wiadomości jakąś rzecz, a nawet Szymon Dąbrowski powiedział, że nie musimy. Bardzo pani redaktor, dziękuję za wizytę w poranku Wnet i za to, że pani tu jest.
Dziękuję i do zobaczenia.
Dzień dobry, wybiła 8 w tym wydaniu wiadomości. Nocny nalot na Ukrainę, relacja Dmytra Antoniuka. Polska proponuje Litwie współpracę wojskową oraz Marine Le Pen oskarżona o działanie na rzecz Rosji. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Kolejna noc rosyjskich uderzeń powietrznych na Ukrainę. O szczegółach prosto z Kijowa mówił Dmytro Antoniuk.
Nad Kijowem dzisiaj w nocy zostały zastrzelone 15 rakiet, na razie nie wiemy jakiego typu, i 18 szahedów, czyli tych dronów irańskich. Tych obiektów ponad 30 w sumie. I nie ma informacji o tym, że szczątki gdziekolwiek spadły i kogoś poranili albo zabili, nie daj Boże.
Mówił Dmytro Antoniuk. Wczoraj łącznie rosyjska armia przeprowadziła kilkadziesiąt uderzeń z powietrza na cele ukraińskie, w tym na Kijów i Charków. Siły ukraińskie odparły też kilkadziesiąt ataków w regionach ługańskim i donieckim. Rosjanie atakują tam najzacieklej. Jednocześnie na okupowanych terytoriach prowadzą przymusową paszportyzację ludności i grożą ludności deportacją. Ukraińska armia atakowała też wczoraj pozycje wojsk rosyjskich i miejsca koncentracji broni. Polska proponuje nam wzmocnienie współpracy wojskowej, oznajmił wczoraj wieczorem prezydent Litwy Gitanas Nauseda w wywiadzie dla litewskiej telewizji TV3. Poinformował, że w tym tygodniu otrzymał przez telefon od prezydenta Polski Andrzeja Dudy bardzo interesującą propozycję. Według Nausedy więcej Polski na Litwie byłoby jednym ze strategicznych celów jego kraju. Może to być obecność rotacyjna, stała. To chyba zrozumiałe, że zaczynamy od wstępnych form współpracy, a potem będziemy chcieli tę współpracę pogłębiać. Szczerze przyznam, że byłbym z tego bardzo zadowolony, ponieważ naprawdę osiągnęliśmy dobrą dynamikę w naszych stosunkach z Polską, zarówno w sferze wojskowej, jak i bezpieczeństwa, powiedział Nauseda. Dodał, że zwłaszcza w obecnych okolicznościach naprawdę warto byłoby skorzystać z tego doskonałego wzajemnego zaangażowania. Pasmo transmisyjne rosyjskiej narracji, tak nazwano partię Marine Le Pen, Zjednoczenie Narodowe, w raporcie Parlamentarnej Komisji Śledczej. Liderka narodowców tłumaczyła się tydzień temu przed komisją z pożyczki w rosyjskim banku i prorosyjskich poglądów. Marine Le Pen twierdzi, że raport ma charakter polityczny. Zarzucono jej poparcie stanowiska Rosji w sprawie Krymu i uznanie aneksji tego terytorium przez Moskwę w 2014 roku, zaledwie kilka miesięcy po tym, jak jej partia pożyczyła 9 milionów euro od rosyjskiego banku. W raporcie podkreślono, że Le Pen nadal uważa, iż referendum na Krymie miało charakter demokratyczny. Komisja śledcza została powołana w grudniu ubiegłego roku na wniosek Zjednoczenia Narodowego. Narodowcy zagłosowali jednak przeciwko ustaleniom deputowanych. Lewica wstrzymała się od głosu, uznając, że nie zbadano ingerencji innych państw oprócz Rosji w sprawę Francji. Kanadyjska policja zamknęła nielegalne chińskie posterunki policyjne w trzech prowincjach. Jak podał wczoraj publiczny nadawca CBC, policja federalna przerwała nielegalne działania policyjne w Ontario, Quebecu i Kolumbii Brytyjskiej. Dochodzenie w sprawie nielegalnych chińskich komisariatów prowadzono od października ubiegłego roku. Sprawę zagranicznych placówek chińskiej policji ponad 100 w 50 krajach opisała wcześniej w raporcie hiszpańska organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka Safeguard Defenders. Trzy posterunki miały znajdować się w metropolii Toronto. Hiszpański raport na temat nielegalnych placówek chińskiej policji na całym świecie opisał mechanizmy zastraszania, w tym wymuszonego powrotu do Chin. W kwietniu bieżącego roku minister bezpieczeństwa Marco Mendicino informował parlamentarzystów, że podjęto działania wobec nielegalnych policjantów.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano w pasie od Białegostoku do Łodzi, od Łodzi do Szczecina zachmurzenie duże, wieczorem w okolicach Lublina spadnie deszcz. W najcieplejszej porze dnia termometry wskażą 15 stopni w Białymstoku, 17 w Szczecinie, 18 w Bydgoszczy, 19 we Wrocławiu i w centrum, 21 w Lublinie, najcieplej 24 w Krakowie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Burza wybuchła wokół Szymona Marciniaka, gdyż on wziął udział w konferencji biznesowej Everest, którą organizował prezes partii Nowa Nadzieja oraz jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Znani są oni ze swoich skrajnie prawicowych haseł, m.in. antysemickich, i skargę na polskiego arbitra do UEFA złożyła organizacja Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu, antysemityzmu i braku tolerancji, przekazał Szymon Marciniak, a o jego sprawie napisał nawet londyński The Guardian. Co dalej mówi Szymon Marciniak? Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka. Pragnę przekazać te wartości innym. Odcinam się od braku, od przejawów rasizmu, braku tolerancji, co pokazuje w meczach, które sędziuje. Szymon Marciniak rzeczywiście stał się w tym momencie, no można powiedzieć, ta sprawa cała została bardzo rozdmuchana i jest takie prawdopodobieństwo, że może nawet stracić prawo sędziowania w finału Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Interem, na który został wyznaczony. Mecz odbędzie się 10 czerwca w Stambule. Głos w sprawie szybko zabrała UEFA, która na razie jednak wstrzymała się od jakichkolwiek gwałtownych decyzji. UEFA jest świadoma zarzutów dotyczących Szymona Marciniaka i domaga się pilnych wyjaśnień. Tak między innymi takie stanowisko wystosowała UEFA. Szymon Marciniak swoje stanowisko także przekazał. Czekamy na rozwój sytuacji. Rzeczywiście znalazł się zupełnie w nie tym miejscu, w którym powinien. Kompletnie niepotrzebna sprawa tuż przed finałem Ligi Mistrzów, dotycząca absolutnie naszego najlepszego sędziego i chyba najlepszego w tym momencie na świecie. Takich problemów absolutnie nie ma Iga Świątek, która gra jak znud na turnieju Roland Garros. W drugiej rundzie pokonała Claire Liu ze Stanów Zjednoczonych, 102 rakietę świata, 6-4 i 6-0. No i teraz zmierzy się z Chinką Wang Xiu. Chinka to z kolei 104 tak, rakieta świata, więc na razie rywalkami Igi Świątek w drodze do finału Roland Garros są zawodniczki z drugiej setki, a więc praktycznie radzi sobie z nimi bez problemu, ale do tej pory już między nimi niektóre faworytki odpadały, więc Iga jest bardzo skoncentrowana, co też pokazują różne różne ujęcia i filmiki pokazujące ją na rozgrzewce i na niesamowitej koncentracji przed wyjściem na kort w każdym kolejnym meczu. Czekamy na pojedynek z Chinką, tymczasem polskie siatkarki zrobiły wielką niespodziankę w Lidze Narodów, wygrywając z Włoszkami, mistrzyniami Europy 3-1 w decydującym secie do 18, wcześniej do 14-20 i tylko przegrały pierwszego seta, a więc Stefano Lavarini pokonał swoje rodaczki, mistrzyni Europy Włoszki. Z kolei polscy siatkarze są, już przygotowują się do turnieju Ligi Narodów, który odbędzie się w Japonii i zagrali towarzysko z gospodarzami tego turnieju. Przegrali 3-2, ale potrafili wygrać pierwszego i czwartego seta. No i to jest dopiero trzeci ich mecz kontrolny po Mistrzostwach Świata, które w tamtym roku odbywały się w Polsce, gdzie przegrali finał Mistrzostw Świata z Włochami. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9, na który zaprasza Kamil Kowalik.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukasz Jankowski. W każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Po reklamie.
Autopromocja.
Kto w niedzielę rano wstaje, temu w radiu Pan Bóg daje.
O 8 rano audycję Jak dobrze wstać, skoro wnet.
Skowronkujemy jak nie wiem co.
Skowronek 1.
Magdalena Woźniak. Skowronek 2.
Konrad Mędrzecki.
8 rano. W każdą niedzielę. Zapraszamy.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Małgorzata Kleszcz. To była autopromocja.
W poranku Radia Wnet czas oczekiwania na pana ministra Antoniego Macierewicza. Mam nadzieję, że o godzinie 8.12 rozpoczniemy rozmowę. Rozmowę dotyczącą aneksów rozmaitych do raportu Komisji Smoleńskiej. Przede mną dokument minister Gratz pisze do ministra obrony Klicha w sprawie remontu samolotu. Tam rzeczywiście jest wiele bardzo ciekawych dokumentów i bardzo ciekawych informacji, ale ponieważ Małgorzata Wołczyk mówiła o czerwonej kartce, to może korzystając z takiej prostego skojarzenia, posłuchamy teraz też czerwonych tylko. mały koncert życzeń, kolorowy koncert życzeń po czerwonych gitarach zaśpiewa Czesław Niemen, a tytuł piosenki to Jaki kolor wybrać chcesz?
Wywiad wnet.
Gościem poranka wnet jest pan Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, były minister spraw wewnętrznych, likwidator z wojskowych służb informacyjnych, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw, Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadków, Wypadku Lotniczego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, to jest państwowa komisja, ale to...
Państwowa.
Ale Sejm oczywiście ma duże znaczenie.
W kontekście rozmawiamy w kontekście ustawy o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczpospolitej w latach 2007-2012.
Niesłychanie ważna 2000... komisja, niesłychanie ważna decyzja.
2022, ale o tej komisji, o tym, co pan sądzi na temat i komisji, i wagi tej komisji, i protestu ze strony opozycji, powiedział pan w wywiadzie wtorkowym w Radiu Wnet. A teraz zajrzymy do aneksów, do raportu, jeśli pan pozwoli, bo tak żeśmy się umówili.
No bardzo, bardzo za to dziękuję, bo te aneksy są niesłychanie istotne. Od roku są dostępne opinii publicznej, więc bardzo dobrze, że pan je teraz przywołuje.
To prawda, wiele ciekawych informacji i zachęcam państwa do tego, żeby z tymi aneksami się zapoznać. Nazwiska, imiona, nazwiska, sytuacje, konteksty polityczne, ale zaczniemy może od omówienia tego dokumentu. To jest list ministra Grada, ministra skarbu w rządzie Donalda Tuska do Bogdana Klicha z 26 marca 2009 roku. Zacytuję fragment tego listu. Niezależnie od powyższego, zarząd Bumaru wskazuje, iż podjęte przez Ministerstwo Obrony Narodowej działania związane z umieszczeniem zakończeniem remontu samolotu w zakładach remontowych w Samarze mogą skutkować znacznym obniżeniem jakości usług, a tym samym stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa lotów najważniejszych osób w naszym państwie. O czym spółka informowała pisemnie pana ministra, a także pana Zenona Kosiniaka-Kamysza, podsekretarza stanu do spraw uzbrojenia i modernizacji. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę pana ministra o zbadanie przedmiotowej sprawy. Panie ministrze, komentarz do tego dokumentu jest jaki?
No to jest kluczowy zupełnie dokument, dlatego, bo to przecież nie jest dokument opozycji, to nie jest dokument agenturalny, to nie jest żadna dezinformacja. Odwrotnie, to jest przecież dokument członka rządu pana Donalda Tuska, który jasno mówi, że zmiana firmy, która ma dokonywać remontu samolotów Tu-154, którą to zmianę wymusili Rosjanie i ludzie związani z Rosjanami, ze służbami specjalnymi rosyjskimi, jest zagrożeniem dla życia pana prezydenta i dla życia tych, którzy będą lecieli tym samolotem, że mamy do czynienia z sytuacją, która może doprowadzić do tragedii. Do niej rzeczywiście doprowadziła. Ja jestem niesłychanie wdzięczny panu ministrowi Gradowi za to, że próbował doprowadzić do tego, żeby nie doprowadzono, żeby nie stało się to, co się stało. Był jedyną osobą, która tak jasno tę sprawę stawiała. Niestety ani pan Kosiniak-Kamysz, ani minister Bogdan Klich nie zareagowali odpowiednio. Pan minister Bogdan Klich podjął pewnego rodzaju działania, zwrócił się do służb specjalnych w tej sprawie, a służby specjalne, niestety, ówczesne, pracujące na polecenie pana Donalda Tuska służby specjalne, powiedziały, że nie, ta firma na którą zmieniono, jest znakomitą firmą, bo jej szefem jest najbliższy przyjaciel pana Putina, w związku z tym to jest firma, która gwarantuje bezpieczeństwo. No, coś niesamowitego zupełnie, coś szokującego, pokazującego, jak ta formacja ówczesna była otwarta na stronę rosyjską, wspierała stronę rosyjską i wspierała Putina.
Rozumiem, że to jest jeden z tych dokumentów, który trafi do Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Polski. Bo
on jest dostępny, on jest jawnym dokumentem zawartym w załącznikach raportu.
Bo z tego listu ministra Grada wynika, że cały ten przetarg, czy to zapytanie ofertowe było ustawką.
Fikcją, tak,
było ustawką, w której też uczestniczył ten podmiot rosyjski, bo Bumar współpracował z jakimś podmiotem rosyjskim w Moskwie i Bumar został, i ten podmiot rosyjski też w ostatnim momencie powiedział, że nie dostarczy dokumentów. Bumar zgłosił się do, stwierdził, że tydzień, który dał minister na rozpatrzenie oferty, to za krótko, czy nie może dłużej. Odpowiedź była, że nie, czyli wtedy to wszystko też w jakiś sposób się zaczęło.
Bumar został wyeliminowany po to właśnie, żeby samolot był modernizowany, naprawiany w firmie zależnej od Putina, żeby mógł być kontrolowany przez ludzi, którzy przez Stany Zjednoczone ówczesne byli uważani za środowisko związane ze służbami specjalnymi i z mafią, i żeby to zagrożenie mogło być uskutecznione. Niestety tak to wygląda. Trzeba spytać pana Bogdana Klicha, dlaczego podjął taką decyzję. Trzeba spytać, a nazwiska są znane i będą przekazane komisji, dlaczego ludzie ze służb specjalnych reklamowali właśnie tę zmianę, bo oni ją reklamowali. Dlaczego uważano, że pan Putin jest gwarantem bezpieczeństwa, gdy było dokładnie odwrotnie.
W tym przetargu, w tym zapytaniu ofertowym więcej jest znaków zapytania, w którymś z dokumentów przeczytałem, że też zmieniła się cena tego wszystkiego z 46 milionów na 56 milionów i ktoś się pytał, a dlaczego wzrosła. Odpowiedzi na te pytania nie znalazłem, tak jak nie znalazłem odpowiedzi ministra Klicha na list ministra Grada. Chyba grzecznie jest odpowiadać ministrowi napisał mnie list, odpowiada na ogół pismem, czy tak nie jest?
No, ma taki obowiązek, a a to chodziło, pan mówi o wzroście pieniędzy dla Politelektronik. Politelektronik, którą kierował funkcjonariusz służb rosyjskich. W związku z tym nie ma wątpliwości, że chodziło o to, żeby dać więcej pieniędzy ludziom od strony rosyjskiej.
Inny typ dokumentów w aneksach to jest oczywiście cała sekwencja przygotowań do obchodów rocznicy katyńskiej, pokazanie tego wszystkiego, w jaki sposób delegacja, na czele którego stał prezydent Lech Kaczyński, była traktowana.
Tak, dokładnie jest tak, jak pan mówi, ta delegacja była pozbawiona wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i to jest najstraszliwsze, dlatego że nie sprawdzono lotniska, nie sprawdzono możliwości bezpieczeństwa, wyeliminowano fundamentalną zasadę, która jest zdefiniowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, mianowicie nie było zapasowego samolotu, który musiał być. Po prostu nie zagwarantowano podstawowych norm bezpieczeństwa dla prezydenta Rzeczypospolitej. Wyeliminowano te wszystkie możliwości. Zresztą pan Donald Tusk zeznał w sądzie, że od momentu, kiedy rozdzielono wizyty, że od tego momentu wszystkie służby zajmowały się już tylko jego bezpieczeństwem, a w żaden sposób nie pracowały dla zagwarantowania bezpieczeństwa pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo ważna była jego wizyta. Czyli rozdzielenie wizyt, bo przecież przedtem oni mieli razem polecieć do Katynia, rozdzielenie wizyt zrealizowane na żądanie pana Putina miało bardzo istotne znaczenie. Chodziło o to, żeby pan prezydent był poddany zagrożeniu i niebezpieczeństwu.
Tak, a na marginesie trzeba przypomnieć tą walkę samolotową, którą prowadził Donald Tusk z prezydentem Lechem Kaczyńskim, właściwie za każdym razem, kiedy prezydent Lech Kaczyński wybierał się w jakąś podróż zagraniczną, była sprawa samolotu i za każdym razem, kiedy ten samolot się znajdował, prezydent miał pretensje między innymi do ministra obrony narodowej.
To prawda, jest zeznanie w tej sprawie o współpracowników pana Donalda Tuska, jednego z jego posłów, który właśnie tak referuje sytuację działania pana Donalda Tuska, i wydawał dyspozycję, by za wszelką cenę uniemożliwić prezydentowi korzystania z samolotu, a i w tej sprawie wyciągał konsekwencje wobec pana ministra obrony narodowej, żeby tutaj on gwarantował, aby prezydent nie mógł lecieć samolotem, żeby musiał się w inny sposób rozwiązywać ten problem. Można powiedzieć, że pan Donald Tusk robił wszystko, żeby pan prezydent nie mógł brać udziału w obradach Komisji Unii Europejskiej. To o to chodziło, żeby, krótko mówiąc, tylko i wyłącznie Donald Tusk był reprezentantem Polski, a prezydent Rzeczypospolitej nie mógł swojego stanowiska, które było związane z obroną polskiego bezpieczeństwa energetycznego, przedstawiać Komisji Europejskiej.
I pamiętamy to słynne artykuły, które ośmieszały prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że chodzi o krzesełko, że nie ma krzesełka i na tym krzesełku, i to w ogóle jest taki człowiek pazerny, który chciałby władzy, a przecież tutaj Donald Tusk dobrze reprezentuje interesy Polski.
Jeżeli można, panie redaktorze, to jest bardzo ważne, co pan mówi, dlatego, bo przypomnijmy, że w materiale przekazanym przez ataszat ze strony rosyjskiej do właśnie przedstawicieli państwa polskiego było jasno powiedziane, że Rosjanie oczekują, że prezydent Kaczyński będzie krytykowany, że prezydent Kaczyński będzie, tak powiem, pokazywany jako osoba nieodpowiedzialna. I rzeczywiście taką propagandę przeciwko panu prezydentowi rozpoczęto.
I teraz dwa ważne konteksty, bo to nam czasami ucieka. Mianowicie 2008, czyli inwazja rosyjska i próba zdobycia Tbilisi, czyli wojna rosyjsko-gruzińska i postawa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zresztą też to jest związane z lotem, z samolotem, z rozmaitymi, z rozmaitymi, z to też jest kontekst lotniczy w tym wszystkim. To jest jedna, a druga rzecz to jest 2009 rok, 1 września, wystąpienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w obecności prezydenta Putina i pani kanclerz, kiedy powiedział: Katyń to jest zbrodnia ludobójstwa, tak? To są dwa konteksty i w tych dwóch kontekstach odbywają się, i to jest być może istota, odbywają się te rozmowy na temat energetyki, na temat tego, czy Polska będzie uniezależniona od rosyjskich dostaw ropy i gazu, czy też nie.
To prawda, ale jeszcze do tego musimy dodać jeden element, dlatego, bo on ma niesłychane znaczenie, mianowicie próba zamachu na pana prezydenta w Gruzji. Warto o tym pamiętać. Ta próba zamachu miała strzelanie do pana prezydenta ze strony rosyjskiej na granicy terenów, które były okupowane przez Rosję w 2008 roku. I na granicy terenów kierowanych, nadal podporządkowanych rządowi gruzińskiemu. Otóż to było o tyle istotne, że Rosjanie w ten sposób sprawdzili, jak zachowają się polskie służby specjalne i jak zachowają się polscy politycy. Warto przypomnieć, że wtedy kpił właśnie z tego pan prezydent Komorowski, kpiła wszystkie media rządowe i kpiły także służby specjalne, które w raporcie specjalnym, który został dokonany w związku z tym wydarzeniem, po prostu powtarzali tezy rosyjskie, powtarzali tezy gazet rosyjskich, dezawuując pana prezydenta i dezawuując możliwość, że był jakikolwiek zamach. A ten zamach naprawdę był i był przygotowaniem do tego, co się stało później nad Smoleńskiem.
To zacytujmy Bronisława Komorowskiego: jaki prezydent, taki zamach. To chyba był tytuł w gazecie wyborczej, ale problemy energetyczne, umowa gazowa i ta walka, którą była walka Donalda Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim o to, co i gdzie będzie budowany i kto będzie dostarczał gaz i ropę do Polski.
I co więcej, w jakim zakresie, dlatego, bo pan Donald Tusk dążył do tego, żeby wydłużyć ten okres dostaw ze strony rosyjskiej.
Do
2037 roku, a warto pamiętać, że cena za te dostawy była wyższa niż ceny, które płacili Niemcy na przykład, czyli krótko mówiąc, tutaj nie było żadnej korzyści finansowej. Już abstrahuję od uzależnienia od Rosji, ale także finanse były dla Polski bardzo niekorzystne i zrezygnowano wcześniej z Baltic Pipe, zrezygnowano z możliwości sprowadzania gazu z Norwegii, a z taką diagnozą ze strony pana Donalda Tuska, że przecież jest układ gospodarczy z Rosją i on jest wystarczający, w związku z tym nie ma potrzeby, żeby z Norwegii. Czyli krótko mówiąc, nie było żadnej dywersyfikacji. Odwrotnie, cała energetyka polska, także elektryczność, ponieważ były rozmowy mające doprowadzić do tego, żeby Polska wspierała budowę elektrowni atomowej pod Królewcem. Cała energetyka, miało być uzależnione od strony rosyjskiej i w tej sprawie pan prezydent był, tak powiem, eliminowany z możliwości przeciwstawienia się właśnie takiej polityce.
A miał do tego narzędzia, żeby się przeciwstawić, znaczy mógł zawetować.
Ustawowo miał takie narzędzia, próbowano za wszelką cenę go z tego wyeliminować. To jest raport pana ministra Naimskiego, który pokazywał, jakie negatywne konsekwencje dla Polski byłyby, gdybyśmy zostali uzależnieni od rosyjskiej energetyki. Tak się niestety stało.
I w tym kontekście prezydent Lech Kaczyński prowadził, można powiedzieć, własną politykę energetyczną, koncepcja budowy słynnego rurociągu, który miał połączyć Odessa, Brody, Płock i Gdańsk. Ropa naftowa miała płynąć z Azerbejdżanu. Kazachstan był zainteresowany. Były spotkania na najwyższym szczeblu, chyba krakowskie polskie spotkanie i ta cała koncepcja została zastopowana i do tej pory, oczywiście teraz jest trudniej ją zrealizować, ale do tej pory gdzieś plany tego przedsięwzięcia gdzieś są w jakichś szufladach.
No, ma pan rację, powstała specjalna spółka, która miała Sarmacja. To budować, o nazwie Sarmacja. Warto pamiętać, że byli państwa bałtyckie były z tym związane, były bardzo zaangażowane w to i była nawet otwartość ze strony części Komisji Europejskiej na te działania, ale tutaj Donald Tusk uniemożliwił to.
Tak jak podpisując rozmaite porozumienia z Rosją naruszył stosunki polsko-litewskie, bo Litwini byli poszkodowani, bo w momencie, kiedy Polska współpracuje z Rosją, to państwa bałtyckie są oddzielone od struktury energetycznej czy Unii Europejskiej, czy w ogóle pozbawione jakiejkolwiek możliwości działania.
Dokładnie tak właśnie jest, dlatego, bo chodziło o to, żeby zwiększyć potencjalną zależność państw bałtyckich od Rosji. Taka była intencja. Polska miała być sojusznikiem Rosji, zarówno przeciwko państwom bałtyckim, jak i przede wszystkim przeciwko Ukrainie. Warto sobie zdawać sprawę z tego, że pierwsza rozmowa pana premiera Donalda Tuska ze stroną rosyjską w 2008 roku, no według tego, co relacjonuje pan minister Sikorski, zawierała propozycję rosyjską wzięcia udziału w rozbiorze Ukrainy.
W
rozbiorze Ukrainy.
Ale na czym ta koncepcja polegała?
No, według tego, co powiedział pan Sikorski, na wzięciu udziału Polski w działaniu Rosji przeciwko Ukrainie.
Te wszystkie działania, bo to, co właściwie to mnie zaskoczyło, to jest dokument również w aneksie, czyli ten projekt powołania wspólnych, daleko idącej współpracy wojskowej między Polską a Rosją. To jest tak, że mieliśmy stworzyć jakiś wspólny korpus pokojowy, że miała być i wymiana informacji, w ogóle nie wiadomo co jeszcze.
Nie tylko wymiana informacji, nie tylko wspólne ćwiczenia, nie tylko trwałe wspólne informacje, ale przede wszystkim, słusznie pan to sformułował, mianowicie podjęcie decyzji o tym, że Wojsko Polskie będzie brało udział wspólnie z Wojskiem Rosyjskim w interwencjach militarnych, zwanych pokojowymi, ale w interwencjach militarnych. Miejmy świadomość, że Rosjanie różne interwencje nazywają pokojowymi, te na Ukrainie zbrodnie też nazywają pokojowymi. W związku z tym próba doprowadzenia do tego, a taki projekt rzeczywiście został podpisany, został zaakceptowany w marcu 2010 roku, a podpis miał paść w maju 2010 roku. Na szczęście szok i zarzuty, że mieliśmy do czynienia z zamachem, sprawiły, że chociaż były nadal prowadzone negocjacje w tej sprawie, to już zawrzeć tego układu rząd Donalda Tuska nie mógł.
A czy jest tak, że po 10 wracamy do rozmów na temat energetyki, czy że po 10 kwietnia 2010 te rozmowy energetyczne nabrały jakiegoś przyspieszenia? Jest taki list w aneksie chyba generała Siczyna, który mówi, jedno zdanie to są kondolencje, a w drugim zdaniu od razu pragmatyczne, no to co panowie, kiedy podpisujemy nasze umowy gazowe?
Co więcej, ten list jest listem z 10 kwietnia. To jest list 10 kwietnia, w którym się przechodzi do porządku dziennego nad zbrodnią smoleńską, a przede wszystkim podkreśla się, że ta zbrodnia otworzyła możliwość zrealizowania tej polityki uzależnienia polskiej energetyki od Rosji, którą forsowała Rosja, na którą się zgadzał Donald Tusk.
Ale jest ten...
A podpisywał pan wicepremier.
A padło w liście ministra Grada nazwisko Kosiniak-Kamysz. To jest tata prezesa PSL-u, czy brat prezesa PSL-u, czy przypadkowa zbieżność nazwisk?
Nie, nie przypadkowa, to jest rodzina.
w strukturach władzy. Dobrze, to ta rodzinna wycieczka. No dobrze, to jest jeszcze z aneksów oczywiście wynika to, o czym pan minister wielokrotnie mówił, to znaczy w jaki sposób Rosjanie prowadzili śledztwo i w jaki sposób Rosjanie właściwie traktowali wszystkich polskich przedstawicieli, którzy mieli cokolwiek. Nie dawali im wglądu w dokumenty, nie mogli uczestniczyć w procesach śledczych, nie mogli zadawać pytań. Od początku postawa Rosjan była właściwie wroga w stosunku do tych, którzy chcieli badać przyczyny, realnie badać przyczyny katastrofy.
Tam była pewnego rodzaju dwoistość. Dlatego, że ta wrogość była realizowana przez przedstawicieli pana Putina. Jeżeli chodzi o przedstawicieli służb wojskowych, to w pierwszych dniach była pewnego rodzaju otwartość. Było wspólne spotkanie, posiedzenie prokuratorów polskich i rosyjskich, w których prokuratorzy rosyjscy dawali kompetencje prokuratorom polskim. Przedstawiciel służb wojskowych zgodził się na to, żeby stworzyć wspólną komisję, tak jak zakładała umowa z 93 roku, ale równocześnie pan Donald Tusk wspierał Putina, który zmierzał do tego, żeby przyjąć konwencję chicagowską, która oddawała Rosji wszystkie kompetencje. Co więcej, pan Donald Tusk, przecież jego przedstawiciele, zgodzili się na to, żeby w tej komisji nie było przedstawicieli NATO i nie było przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy zgłosili się i chcieli brać w tym udział. Nie wzięto ich w żaden sposób pod uwagę, chociaż Rosjanie mieli świadomość, że będą musieli temu się podporządkować. Tutaj kluczową rolę odegrała decyzja Donalda Tuska, żeby mianować pana Edmunda Klicha szefem, przedstawicielem polskich ekspertów i jego wysłał. Nie wysłał żadnych wojskowych pierwszego dnia 10 kwietnia, tylko wysłał ludzi z służb cywilnych, badających cywilne katastrofy, którzy nie byli kompetentni w takiej sytuacji i nie byli brani pod uwagę, ale co więcej, pan Edmund Klich od początku zakładał, że to była wina polskich pilotów i od początku zakładał, że nie można badać i nie można oskarżać strony rosyjskiej za to, co się w rzeczywistości stało. Są bardzo liczne tutaj w załącznikach informacje ze strony ludzi, Polaków, którzy uczestniczyli w tych badaniach, że Edmund Klich zakazywał jakichkolwiek badań, na które by nie zgadzali się Rosjanie.
Ale jest też ta rozmowa dosyć skomplikowana między ministrem Klichem a Edmundem Klichem, gdzie właściwie minister obrony narodowej ma jakiś żal do Edmunda Klicha o to, że napisał, że winę ponoszą Rosjanie za to, co zdarzyło się.
To jest niezwykły dokument z 16 kwietnia 2010 roku, który Edmund Klich wysyła do Bogdana Klicha. Dokument wykonany przez eksperta meteorologii, który pokazuje, że Rosjanie są winni całego tego dramatu, bo nie zamknęli lotniska i w związku z tym to oni ponoszą odpowiedzialność za śmierć pana prezydenta. Ale Edmund Klich, wysyłając ten dokument, jak się okazało, nie znał tego dokumentu i był zszokowany, gdy minister Bogdan Klich oskarża go, jak pan może przekazywać nam dokument mówiący już teraz tak szybko o tym, że winni są Rosjanie. Nie można w tak szybkim terminie podejmować decyzje antyrosyjskie. Pan Bogdan Klich ewidentnie wykonuje polecenia Donalda Tuska, iż Rosjanie mają być chronieni, że Rosjan nie można oskarżać.
A znalazł pan, bo być może taki dokument jest, odpowiedź na pytanie, dlaczego w taki sposób premier Tusk się zachowywał, dlaczego przekazał to śledztwo, dlaczego konwencja...
Nie tylko śledztwo, także postępowanie, bo tutaj, jak wiadomo, często przedstawiciele Donalda Tuska mówią, nie, nie, prokuratura prowadziła odrębne śledztwo, ale postępowanie i pisanie raportu zostało przekazane stronie rosyjskiej. Polacy nie mieli żadnych kompetencji w badaniach, Polacy nie mieli żadnych możliwości napisania raportu. To wszystko oddano stronie rosyjskiej. Co więcej, Edmund Klich, który był osobą, która przekazała taki punkt widzenia, później od 23 kwietnia ostrzega Donalda Tuska, że kontynuacja takiej polityki będzie dla Polski negatywna, że trzeba mieć świadomość, że konwencja chicagowska zabiera Polsce jakiekolwiek możliwości badania dramatu smoleńskiego.
To jeszcze raz użyję słowa kontekst międzynarodowy. To były czasy, w których rządził w Stanach Zjednoczonych prezydent Obama, który zdecydował się na reset stosunków z Rosją. Był chyba 17 września 2009 roku. Dowiedzieliśmy się o tym, że nie będzie w Polsce tych rakiet, patriotów, że nie będą, że Amerykanie się z tego wycofują, panie ministrze?
No ale nie zupełnie tak. Równocześnie przecież sprawa bazy antyrakietowej, mająca chronić Polskę przed rakietami rosyjskimi, chociaż zmieniono formułę, która miała być osłabiona, ale jednak Amerykanie byli zdecydowani budować tę bazę. Tylko pan Donald Tusk odmówił i nie zgadzał się na to, żeby ją budować. Dopiero zaczęliśmy realizować ten projekt w 2016 roku, wtedy, kiedy władza objęła Prawo i Sprawiedliwość, a ja kierowałem Ministerstwem Obrony Narodowej. Ale przepraszam, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bardzo zasadniczą, bardzo dziękuję za tę możliwość przedstawienia tych załączników. One mają olbrzymie znaczenie także w perspektywie obecnej ustawy, dlatego, bo zawierają pełen materiał dowodowy pokazujący, że zbrodnia smoleńska była skutkiem walki przeciwko polityce energetycznej i niepodległościowej pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żeby mieć tego świadomość, że do tej zbrodni doszło dlatego, że pan Putin uznał, iż trzeba wyeliminować za wszelką cenę formację niepodległościową i szefa formacji niepodległościowej pana Lecha Kaczyńskiego, że jeżeli on nadal będzie rządził, jeżeli on nadal będzie odgrywał istotną rolę, to wtedy polityka rosyjska zmierzająca do tego, żeby uzależnić całą Europę od energetyki rosyjskiej i od dominacji rosyjskiej nie będzie mogła być zrealizowana, że Polska blokuje tę imperialną politykę rosyjską. Stąd morderstwo smoleńskie.
Państwowa komisja będzie miała bardzo trudne zadanie. Czy pana zdaniem powinno być tak, że od tych wątków powinna rozpocząć swoje działanie?
No, to zobaczymy, jak będzie kształt personalny komisji. Jesteśmy jeszcze przedtem, ale nie ma wątpliwości, że mamy podstawowe problemy. To jest właśnie problem energetyki, to jest właśnie problem likwidacji wojska i uzależnienia także w wymiarze wojskowym od strony rosyjskiej. No i wreszcie to jest właśnie kwestia związana ze zbrodnią smoleńską. I jak dotąd, mam nadzieję oczywiście, że w tamtych sprawach ten materiał dowodowy też jest bardzo szeroki. Tutaj praca pana Cęckiewicza daje taką wielkie szanse w tej materii, ale jak dotąd to najpełniejsze materiały pokazujące przestępstwa pana Donalda Tuska są właśnie związane ze zbrodnią smoleńską. Tutaj mamy jednoznaczne, bezdyskusyjne oceny jego przestępstwa, oddania tego postępowania stronie rosyjskiej, co było złamaniem polskiego prawa i działaniem na rzecz wsparcia Rosji i ukrywania przestępstwa morderstwa ze strony rosyjskiej.
Ale czy tego nie można nazwać, bo można się nie zgadzać z definicją tego, co jest polską racją stanu, czyli nie można tego nazwać po prostu politycznym błędem albo czymś, czym się po prostu obóz niepodległościowy nie zgadza. Donald Tusk był premierem, prowadził politykę, uważał, że stosunki polsko-rosyjskie powinny być jak najlepsze, więc chciał się porozumieć z premierem Putinem, czyli przełożyć to na język taki zwykły, czy nie?
No to jest interesujący punkt widzenia, który pan formułuje. Tak pan Bratkiewicz mniej więcej podchodzi do tego,
kto to jest pan Bratkiewicz?
No, główny doradca pana Sikorskiego, jeden z najważniejszych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tamtym czasie, który właśnie tworzył taką ideologię, prorosyjską ideologię w wymiarze globalnym, jeżeli tak można powiedzieć, uważając, że perspektywa przyszłości to jest związanie Polski z Rosją, związanie Polski z sojuszem rosyjsko-niemieckim. W związku z tym tak, rzeczywiście nie ma wątpliwości, że w tym kierunku szedł pan Donald Tusk, tylko że ten kierunek zakładał de facto ograniczenia, nawet likwidację polskiej niepodległości. W związku z tym może pan powiedzieć, że polityka antyniepodległościowa jest polityką, którą trzeba by brać pod uwagę. Ja uważam, że w żadnym wypadku.
Ale jakie są tego konsekwencje? Bo jeżeli ktoś chce pozbawić Polskę niepodległości, no to wtedy jest premierem Rzeczypospolitej, to co? Panie ministrze, to co w takich wypadkach?
No i dlatego nie został wybrany później premierem, przegrał wybory, dlatego, bo Polacy są formacją niepodległościową. Naród polski jednoznacznie w tej sprawie ma, tak powiem, swój punkt widzenia i uświadomiony, w jakim kierunku działał Donald Tusk i w jakim kierunku dzisiaj chce działać, bo przecież ten marsz, z którym mamy mieć do czynienia 4 czerwca, to jest marsz właśnie agenturalny. To jest marsz, który ma chwalić prorosyjską politykę Donalda Tuska. Mamy przecież świadomość, że układ z 89 roku, układ okrągłego stołu, miał najważniejszym punktem tego układu było to, że ci, którzy będą w Sejmie, wybiorą pana Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta Rzeczypospolitej, czyli zbrodniarz stanu wojennego będzie prezydentem Rzeczypospolitej. To była istota okrągłego stołu. To była istota układu z 89 roku, a pan Donald Tusk chce, żeby teraz w 4 czerwca Polacy reklamowali, popierali tamtą decyzję o wyborze, o oddaniu władzy Wojciechowi Jaruzelskiemu.
Tylko tyle, że ci, którzy przyjadą do Warszawy, to nie przyjadą po to, żeby manifestować swoje poparcie dla prezydenta Putina, tylko przyjadą pod innymi pretekstami, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zawłaszczył państwo, że w państwie się dzieją niepokojące rzeczy, że ustawa łamie, nie wiem, podstawowe reguły państwa prawa, no to wszystko będzie wypowiedziane z mównicy, która zresztą powstaje. Scena właśnie na placu zamkowym. Nie wiem, czy zauważył pan minister, że krakowskie przedmieście jest udekorowane flagami Unii Europejskiej, Polski i flagą Warszawy.
Tak nie zauważyłem. Nie jechałem krakowskim przedmieściem do pana. Ale bardzo jasno chcę powiedzieć, że przecież mamy tutaj do czynienia z działaniem, które powtarzam raz jeszcze, które jest działaniem antypolskim. To jest reklama polityki z 89 roku, polityki okrągłego stołu. Co więcej, ta ustawa o komisji nie jest ustawą, która w jakikolwiek sposób narusza możliwości wyborcze, która w jakikolwiek sposób kwestionuje możliwość wybierania poszczególnych osób. Ona w ogóle nie dotyczy problemu wyborów. Ona w tej ustawie osoby, które współpracowały z Rosją i są agenturą rosyjską, mają mieć zabroniony dostęp do broni, mają mieć zabroniony dostęp do informacji niejawnych i mają być zabronieni, aby operować, dysponować publicznymi pieniędzmi. W żadnym wypadku nie zabrania im się kandydować. W żadnym wypadku nie zabrania im się możliwości brania udziału w Sejmie czy w Senacie.
O tym rozmawialiśmy z panem ministrem we wtorek. We wtorek też pytaliśmy pana ministra, czy ma pan kogoś, albo myśli pan o kształcie komisji, czy sam by pan wszedł do tej komisji. Ja myślę, że ma pan minister swojego faworyta, jeśli chodzi o przewodniczącego komisji.
Szanowni Państwo, sprawy personalne są kwestiami, które trudnymi. Będą, nie wiem, czy trudnymi, nie, moim zdaniem łatwymi, jeżeli, jak wiadomo, jeżeli opozycja weźmie udział w tych wyborach, to ma zagwarantowaną odpowiednią ilość osób w tej komisji. Tutaj jest wszystko zrobione zgodnie z prawem, zgodnie z proporcjami parlamentarnymi i mam nadzieję, że jak najszybciej te wybory zostaną zrealizowane i komisja zacznie 14. działać, bo ona jest niezbędna dla bezpieczeństwa Polski. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. Jest w pewnym sensie zamknięciem tej decyzji, jaką podjęliśmy w 1992 roku, czyli rozpoczęciem lustracji i pokazywaniem właśnie, agentury.
Właśnie do tego chciałem dojść w tej rozmowie. 4 czerwca 1992 rok jest oczywiście premier Jan Olszewski, ministrem spraw wewnętrznych jest Antoni Macierewicz, a szefem Urzędu Ochrony Państwa kto wtedy był?
Piotr Naimski.
Właśnie, Piotr Naimski, który przez cały ten okres III Rzeczpospolitej właściwie podejmuje rozmaite decyzje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne.
Koncentruje się w sprawie bezpieczeństwa energetycznego, tak.
Polski, jemu zawdzięczamy tak szybką budowę Baltic Pipe. Nie było wiadomo, czy się uda do października 2022
roku. Warto pamiętać, mimo tego, że kolejne rządy mu przeszkadzały, a rząd Millera nawet cofnął decyzję w sprawie Baltic Pipe, przygotował minister Naimski.
To w tej relacji to bym przypomniał takie. Moskiewskie pieniądze, umowa z 92 roku, kiedy Lech Wałęsa poleciał do Moskwy i chciał podpisać umowę z Rosją wbrew woli rządu Jana Olszewskiego.
Ale warto pamiętać, jaką umowę? Umowę, żeby nasza zachodnia granica została tak bym podporządkowana rosyjskim służbom specjalnym. O to chodziło.
Że w bazach rosyjskich będą spółki rosyjskie i że mieszkania dostaną...
Spółki rosyjskie, które były kierowane wówczas przez służby specjalne.
Tak. Zresztą pewne do tej pory w Rosji taka reguła została. Tam się niespecjalnie. Potem podpisanie umowy gazowej przez Henryka Goruszewskiego rok 93. Potem sprawa związana z Olinem i Józefem Oleksym, która nie wiem właściwie czym ona się zakończyła, ale to nie na temat. No i potem zerwanie porozumienia z Norwegią, to chyba była pierwsza decyzja rządu Leszka Millera w 2001 roku. O tych innych zdarzeniach rozmawialiśmy z panem ministrem. No rzeczywiście 4 czerwca przed nami, a potem...
Znaczy nie ma wątpliwości, że pan Donald Tusk chciałby teraz powtórzyć 4 czerwca 92 roku. Krótko mówiąc, ten układ, który teraz realizuje, ma na celu obalenie rządu Prawa i Sprawiedliwości, tak jak wtedy został obalony rząd Jana Olszewskiego, tylko że teraz mu się to nie uda, dlatego, bo formacja patriotyczna jest teraz już zorganizowana, zjednoczona i zdecydowanie działająca na rzecz bezpieczeństwa Polski i rozwoju gospodarczego Polski.
Pan minister Antoni Macierewicz jest gościem Poranka Wnet. Panie ministrze, teraz ma pan wybór, albo zostanie pan w studio, bo redaktor Jan Bogatko czeka już z korespondencją z Anysą, a może ma do pana ministra też jakieś pytania, ale żeby je usłyszeć, trzeba założyć słuchawki, które są tutaj. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry panu ministrowi. Oczywiście pytań miałbym setki, więc to by nie starczyło na ten program. 4 czerwca to jest bardzo interesująca data. Niemieckie media mówią, że Lex Tusk grozi demokracji i właśnie 4 czerwca będzie wielka demonstracja na rzecz obrony demokracji, czego nie dodaje, że chodzi mu o demokrację socjalistyczną, przymiotnikową, bo nie o bezprzymiotnikową przecież mu chodzić może. Frankfurter Allgemeine Zeitung zwraca komisarz sprawiedliwości Didier Reynders wyraził we wtorek wyjątkowe zaniepokojenie faktem podpisania przez prezydenta Polski ustawy, kwestii zbadania wszelkich powiązań z Rosją poprzednich rządów w Polsce. I to jest oczywiście to głębokie zaniepokojenie wynika najprawdopodobniej z faktu, że komisarz Reinert nie przeczytał tej ustawy i w związku z tym nie wiedział o tym, że przewiduje ona system odwołań od zapadłych orzeczeń przed sądami w Polsce. To jest po prostu machineria propagandowa, która ruszyła w szalonym tempie i która ma na celu jedno, o czym przed wyborami w Polsce wiemy, a mianowicie doprowadzenie do pełnej destabilizacji przed wyborami i do sprawienia, by wreszcie polityk, który cieszy się wielką opinią pozytywną w Berlinie, w Brukseli i w Paryżu, stanął na czele rządu. To się wydaje oczywiście dość dużą mrzonką, ale po prostu nie z powodu takich mrzonek prowadzono większe operacje polityczne w Europie. Niemcy mają w ogóle pewien problem, no bo tutaj musi z jednej strony dojść do jakichś zmian w Polsce, jak oni chcą, ale z drugiej strony sami nie wiedzą, czy uda im się utrzymać ten rząd, który teraz jest w Berlinie przy władzy, co wynika z prostego faktu, że na łeb na szyję spadają notowania rządu Scholza, który nie cieszy się opinią. Jest to najgorszy rząd w powojennej historii Niemiec, tak się często o tym pisze. No i do tego wszystkiego jeszcze partia AfD wyrównała swoje szanse w wyścigu do urzędu kanclerskiego, można tak powiedzieć, zrównując się z SPD, a więc 18% poparcia. Tego się nikt by tak niedawno temu nie spodziewał. Jak to będzie wyglądać, to oczywiście, czy to oznacza, że rząd upadnie w Berlinie? Nie, raczej nie upadnie, bo te rządy w Berlinie nie upadają. To wszystko toczy się tutaj bardzo powolnie i mozolnie i one mają do spełnienia swoją misję dziejową i ta misja dziejowa niekoniecznie zgadza się z misjami dziejowymi państw członkowskich Unii Europejskiej, ale z drugiej strony często zastanawiam się nad tym, jeżeli wszyscy atakują tak bardzo Polskę to ze strony Unii Europejskiej, to pytanie się rodzi, na ile Unia Europejska jest dla Polski dobrym rozwiązaniem? Czy uda się doprowadzić do demokratyzacji Unii Europejskiej, czy nie? Jak się nie uda, co zrobić? Ale to są pytania, na które oczywiście niemieckie gazety, niemieckie media raczej nie odpowiedzą. Wszystkie media niemieckie oczywiście mówią o tym, jak zagrożona jest demokracja w Polsce, mówi o tym Tagesschau, czy to jest komisja przeciwko opozycji, pyta się telewizja niemiecka. No tak, no oczywiście wszystko musi być przeciwko opozycji, tylko to, co służy demokracji, co służy jakimś wysiłkom na rzecz wyjaśnienia sytuacji, jak to się stało, że Rosjanie mieli taki wielki wpływ na Polskę. Nie wiem, ale chyba Niemcy nie pamiętają tych zdjęć zarówno z Molo w Sopocie, gdzie obaj przyjaciele Putin i Tusk rozmawiają o czymś, o czym nie wiadomo, a co chciano by się pewno dowiedzieć, co było tematem tych rozmów, czy też zdjęcia ze Smoleńska, gdzie uśmiechnięty Tusk rozmawia również z Putinem. Chciano by się dowiedzieć, na czym to wszystko polega. Chciano by zbadać wiele różnych bardzo dziwnych decyzji podejmowanych przez poprzednie rządy w układach między Rosją a Niemcami. Między Rosją taka, jaka ona jest i pamiętamy chyba wszyscy o tym, jak wtedy mówiono o fobii antyrosyjskiej ze strony PiS-u. Rzuca oczywiście, że jest to partia absolutnie prorosyjska, promoskiewska, proputinowska i która sprowadzi Polskę na manowce. Kto i kiedy chce sprowadzić Polskę na manowce, dowiemy się o tym 4 czerwca.
Powiedział redaktor Jan Bogatko. Panie redaktorze, w ekspresowym tempie korespondencja z Zanysy, jest godzina 9:00. Za chwilę do studia wejdzie Jakub Duszak, a właściwie już schodzi. Panie redaktorze, miłego dnia. Jakub, niespecjalnie powinieneś te dźwięki, bo mamy gościa wiadomości, jak widzisz na załączonym obrazku, a do ministra Antoniego Macierewicza jest jeszcze kilka pytań. Usiądź, bardzo cię proszę, usiądź. Zaczniemy wiadomości. po Bożemu, bo jest godzina 9, a potem pozwolisz, że będziemy mieli gościa wiadomości i zamiast wiadomości kilka pytań jeszcze zadam panu ministrowi, korzystając z okazji, że jest w studio. Jakubie, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
No to zaczynamy ten, ten nowy format wiadomości.
Dzień dobry, minęła 9 w tym wydaniu wiadomości. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich, a katastrofa smoleńska, komentarz Antoniego Macierewicza. Polska proponuje Litwie współpracę wojskową oraz Marine Le Pen oskarżona o działanie na rzecz Rosji. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet. I korzystamy z tego, że pan minister Antoni Macierewicz jest w studio, bo we wtorek powiedział pan o procesie, że jedzie pan do sądu. To był proces kogo, kto pana o co oskarżał, jak się ten proces zakończył?
No, ten proces się jeszcze nie zakończył. Ten proces trwa. To jest proces między panem Laskiem a mną. Pan Lasek sfałszował materiał ekspertyzy firmy Smolgis, która jednoznacznie stwierdzała, że i stwierdziła na podstawie badań zdjęć, że były dwie eksplozje, dwa wybuchy, że one są identyfikowalne na terenie wrakowiska, a pan Lasek w raporcie Millera zapisał, że ta ekspertyza stwierdza, że to były pożary, a nie wybuchy. No więc to jest po prostu sfałszowanie i to sfałszowanie mu przeszkadza. Uważa, że uzyskał od sądu wyrok przeciwko mnie, ale myślę, że to będzie wyrok jednak przeciwko niemu.
To Jakubie pozwoli, że jeszcze jedno pytanie zadam o 92 rok. Wizyta Lecha Wałęsa, ale to, co się działo przed wizytą, to posiedzenie Rady Ministrów, na której minister Skubiszewski został zobowiązany przez ministrów, żeby pokazać te aneksy do umowy z Rosją. Pan minister pamięta dramatyzm tej sytuacji?
Znaczy, cała sytuacja była rzeczywiście dramatyczna. Ona była dramatyczna także dlatego, że w czasie, gdy pan Lech Wałęsa dążył do tego, żeby być osobą decydującą o rozmowach ze stroną rosyjską, przyszła informacja ze służby kontrwywiadu ówczesnego do mnie jako do ministra spraw wewnętrznych, stwierdzająca, że Rosjanie dysponują materiałami wskazującymi na to, że Lech Wałęsa był współpracownikiem służb specjalnych. No i z tego wynikało, że może być przez nich tymi informacjami szantażowany. Z tą sprawą poszedłem do pana Lecha Wałęsy, dwukrotnie z nim rozmawiałem, ostrzegając go, że być może nie jest najlepszym pomysłem, by on prowadził te negocjacje w sytuacji, gdy Rosjanie mogą go szantażować, że byłoby lepiej, gdyby sprawę swojej współpracy ze służbami komunistycznymi po prostu ujawnił, wytłumaczył i żeby ta sprawa została załatwiona. No niestety pan Lech Wałęsa się na to nie zgodził, a w drugiej rozmowie okazało się, że za drzwiami stoi i słucha tego wszystkiego pan Wachowski. W związku z tym szanse na to, żeby przekonać Wałęsę, były żadne, bo Wachowski decydował o jego stanowisku.
No to było przed jego wylotem do Moskwy?
To było przed wylotem do Moskwy. Za to to posiedzenie rządowe, o którym pan mówi, z panem Skubiszewskim, żeby państwo mieli jasność, zakończyło się decyzją rządu, uchwałą rządu jednoznacznie odrzucającego możliwość przekazania dawnych baz rosyjskich specjalnym służbom rosyjskim. Jednoznaczne, było to jednoznaczne stanowisko i ono ostatecznie zablokowało tę decyzję pana Wałęsy.
To prawda, ale z tego, co pamiętam, to Lech Wałęsa poleciał do Moskwy z myślą o tym, żeby podpisać to wszystko
nawet,
i dopiero...
Nie tylko z myślą, nawet kazał swojemu rzecznikowi prasowemu na konferencji prasowej stwierdzić, że rząd zrezygnował z zastrzeżeń jakichkolwiek wobec planu Lecha Wałęsy. Po prostu okłamano opinię publiczną. publiczną co do stanowiska rządu i dlatego wysłaliśmy wieczorem informację do Lecha Wałęsy, że stanowisko rządu jest jednoznacznie przeciwnie. W związku z tym Lech Wałęsa musiał zrezygnować ze swojego planu, ale rezygnując ze swojego planu oświadczył, że właśnie dlatego obali rząd Jana Olszewskiego, stworzył strukturę wraz z SLD, sojusz z SLD, z Unią Demokratyczną, z PSL-em i rzeczywiście obalił rząd, ale przedtem udało się rozpocząć lustrację, która pokazała, jak szeroki jest i w SLD, i w innych partiach opozycyjnych agentura rosyjska.
Dużo jeszcze pytań byłoby do pana ministra Antoniego Macierewicza, ale już dziękuję za rozmowę. Głos oddaję Jakubowi, który...
Ja dziękuję bardzo, ale jeśli można, jedna uwaga do tej znakomitej relacji, którą otrzymaliśmy przed chwilą co do prasy niemieckiej. Proszę państwa, no, musimy mieć świadomość, że prasa niemiecka opiera się na kłamliwej opinii na temat tej ustawy dotyczącej komisji, która została przywołana. Ta komisja, powtórzmy raz jeszcze, w żaden sposób nie odnosi się do wyborów i do problemu demokracji w Polsce. Odnosi się do czego innego. Odnosi się do zagrożenia przez agenturę rosyjską. W związku z tym ta propaganda niemiecka w istocie jest propagandą wspierającą Rosję. Teraz, gdy Rosja prowadzi imperialną wojnę przeciwko Ukrainie, zagraża całej Europie, niemiecka prasa wspiera agenturę rosyjską. I to jest dopiero zagrożenie, jakie organizuje pan Donald Tusk.
I ten cytat będzie w następnych wiadomościach, a teraz Jakub Duszak.
Wiadomości wnet.
Od roku dostępne są aneksy do raportu o katastrofie smoleńskiej, które są niezwykle istotne w kontekście kontrowersyjnej komisji do spraw badań wpływów rosyjskich. Mówił o tym w poranku wnet wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz.
Zawierają pełen materiał dowodowy, pokazujący, że zbrodnia smoleńska była skutkiem walki przeciwko polityce energetycznej i niepodległościowej pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Mówił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. Cała rozmowa dostępna na wnet.fm. Kolejna noc rosyjskich uderzeń powietrznych na Ukrainę. O szczegółach prosto z Kijowa mówił Dmytro Antoniuk.
Nad Kijowem dzisiaj w nocy zostały zastrzelone 15 rakiet. Na razie nie wiemy jakiego typu. I 18 szahedów, czyli tych dronów irańskich. Tych obiektów ponad 30 w sumie. I nie ma informacji o tym, że szczątki gdziekolwiek spadły i kogoś poranili albo zabili, nie daj Boże.
Mówił Dmytro Antoniuk. Wczoraj łącznie rosyjska armia przeprowadziła kilkadziesiąt uderzeń z powietrza na cele ukraińskie, w tym na Kijów i Charków. Siły ukraińskie odparły też kilkadziesiąt ataków w regionach ługańskim i donieckim. Rosjanie atakują tam najzacieklej, jednocześnie na okupowanych terytoriach prowadzą przymusową paszportyzację ludności. Ukraińska armia atakowała też wczoraj pozycje wojsk rosyjskich i miejsca koncentracji broni. W następstwie porażki w wyborach regionalnych i lokalnych partii rządzącej w Hiszpanii premier Pedro Sánchez ogłosił w poniedziałek rozwiązanie parlamentu i rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Hiszpanie do urn udadzą się 23 lipca. Sprawę komentowała dziś w poranku wnet redaktor tygodnika sieci Małgorzata Wołczyk.
Data zupełnie nietypowa na wybory dla Hiszpanii i też taki sposób właśnie szukania przez lewicę możliwości ocalenia, ale też premier Sánchez w ten sposób jak gdyby nokautuje swoją wewnętrzną konkurencję, czyli partię komunistyczną, inne partie skrajnie lewicowe, które, jak się wydaje, nie zdążą się do 23 lipca zaprezentować jako takie siły, które mogą mu zagrozić.
Mówiła redaktor tygodnika sieci Małgorzata Wołczyk. Cała rozmowa o aktualnej sytuacji politycznej w Hiszpanii dostępna na portalu wnet.fm.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano jedynie w pasie od Białegostoku do Łodzi i od Łodzi do Szczecina zachmurzenie duże. Wieczorem w okolicach Lublina spadnie deszcz. W najcieplejszej porze dnia termometry wskażą 15 stopni w Białymstoku, 17 w Szczecinie, 18 w Bydgoszczy, 19 we Wrocławiu i w centrum, 21 w Lublinie, najcieplej 24 stopnie w Krakowie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Kamil Kowalik. Jutro Leo Messi żegna się z PSG. O godzinie 21:00 paryski klub rozegra swój ostatni mecz w tegorocznej Ligue 1. Rywalem Paryżan będzie Clermont Foot, które znajduje się obecnie na miejscu 8 w tabeli Ligue 1 PSG. Oczywiście już z przypieczętowanym wcześniej tytułem mistrza Francji. Leo Messi będzie się żegnał z Paryżem, a my liczymy na to, że nasi tenisiści pozostaną tam jak najdłużej. Dzisiaj już około godziny 16:00-18:00, trudno powiedzieć, bo dopiero czwartym meczem na korcie 14 będzie pojedynek Huberta Hurkacza z tenisistą z Peru Juanem Pablo Variasem. 27-latek jest sklasyfikowany w rankingu ATP na pozycji 94. Jeżeli Hubert Hurkacz awansuje do czwartej rundy, no to wyrówna tym samym swój najlepszy wynik w historii swoich startów we French Open. Wcześniej około godziny 12:30 do boju przystąpi Jan Zieliński w deblu w parze z Igo Nysem. To druga runda debla w Paryżu. Rywalami polsko-monakijskiej pary będą Marcelo Mendes i John Pierce, więc tenisiści odpowiednio z Brazylii i z Australii. Iga Świątek, ona gra w trzeciej rundzie jutro, o której tego jeszcze nie wiemy. Wang Xinyua, więc Chinka, 80 w rankingu WTA, będzie jej rywalką. Iga Świątek mówiła już o swojej przeciwniczce, mówiła takimi słowami. Graliśmy w juniorach, między innymi półfinał Wimbledonu. Na pewno nie będzie łatwo, bo ona ma dużo mocy i jest dość wszechstronna. Ważna będzie taktyka. Trener będzie musiał obejrzeć kilka ostatnich jej meczów. Cytowana Iga Świątek przez TVP Sport. Nasi koszykarze w formacie 3x3 radzą sobie wyśmienicie na Mistrzostwach Świata w Wiedniu. Wczoraj zagwarantowali sobie awans do ćwierćfinału z pierwszego miejsca w grupie, a ten ćwierćfinał w sobotę o godzinie 19:20 naszymi rywalami będą zwycięzcy z pary Brazylia albo trzecie miejsce z grupy D. Na ten moment to trzecie miejsce zajmuje Mongolia, ale jeszcze mamy po dwa mecze w tejże grupie D. Siatkówka Liga Narodów Kobiet, tam doskonale sobie radzą podopieczne Stefano Lavariniego. Wczoraj Polki wygrały z mistrzyniami Europy 3-1. Najwięcej punktów nasza atakująca Magdalena Stysiak zdobyła ich 24. Wcześniej Polki wygrały z Kanadą 3-2, a dzisiaj gramy z Tajlandią o godzinie 13:00. W sobotę ostatni mecz pierwszej fazy Ligi Narodów w wykonaniu biało-czerwonych. O godzinie 13:00 zmierzymy się z Serbią. Grają nasi siatkarze z Japonią, mecz towarzyski. Wczoraj przegrali 2-3. Na ten moment w drugim pojedynku jest 1-1. W ten weekend między innymi żużlowe Grand Prix w Pradze. Trzecia runda cyklu Grand Prix. Na ten moment na pierwszym miejscu Bartosz Zmarzlik, ale tyle samo punktów 36 ma Szwed Frederik Lindgren. Pamiętamy też między innymi o WRC Rajd Sardynii, gdzie mamy polskie załogi. Po pierwszym odcinku specjalnym wczorajszym na drugim miejscu w kategorii WRC Mikołaj Marczyk, a na czwartym Kajetan Kajetanowicz. Ja zapraszam Państwa serdecznie w imieniu Grzegorza Milko na audycję Porozmawiajmy o Sporcie w niedzielę o godzinie 19:00. Do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to...